Kochani, dalej czytamy Ewangelię Jana i ostatnio mówiliśmy właśnie o uczniach, o pierwszych uczniach i tym, jak poszli za Jezusem, jak przebywali z Nim, tak? Mówiliśmy o tym, że iść za, to jest to samo słowo, co naśladować kogoś, to jest takie słowo, które oznacza jakby co powinniśmy robić w naszej relacji z Jezusem. Tak? Mamy iść za Nim, mamy Go naśladować, mamy przebywać z Nim. I przebywać to jest kolejne słowo, które Nowy Testament używa jako określenie naszej relacji z Bogiem. Mamy przebywać w Bogu, mamy przebywać w Chrystusie, mamy być z Nim. I teraz mamy kolejnych dwóch uczniów, Filipa i Natanaela. Większość naszych tłumaczeń polskich mówi, czy zaczyna ten 43 werset, że Jezus nazajutrz, tutaj tłumaczenie ekumeniczne, nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei. Spotkał Filipa i powiedział do niego, pójdź za mną. Ale tak naprawdę grecki tekst nie mówi, kto chciał pójść do Galilei. Tak? Jeżeli tak dosłownie przeczytać greckie zdanie, to ona mówi tak, że następnego dnia on chciał iść do Galilei i spotkał Filipa i Jezus powiedział do niego, idź za mną. I równie dobrze to może nie chodzić o Jezusa, że to nie Jezus chciał iść do Galilei i spotkał Filipa, ale równie dobrze może to być dalej Andrzej, który przyprowadza po kolei różnych ludzi do Jezusa. I nie ma to wielkiego znaczenia, aczkolwiek gdyby tak było, to zachowałaby się taka spójność w tym rozdziale, że to jeden człowiek przyprowadza drugiego człowieka do Jezusa. Także widzimy wtedy taki wzór, który Jan pokazuje, w jaki sposób uczniowie do Jezusa przychodzą. Są przyprowadzani przez kolejnych uczniów. Więc tak jak mówię, byłoby to, może by to miało również, czy ma to również pewien sens. Więc spotyka Filipa i rzuca mu takie właśnie typowe wyzwanie dla ucznia, mówi pójdź za mną. Tak? I tak jak już mówiliśmy, to pójdź za mną ma również znaczenie naśladuj mnie, idź za mną, w sensie rób to, co ja. Więc jest taką frazą powołującą ucznia. I Jezus powołuje Filipa właśnie tak do niego mówiąc. Dlatego, że uczniostwo, tak jak wspominaliśmy, jest to naśladowanie i podróż. Tak? Mówiliśmy, że to nawiązuje też do tych historii Starego Testamentu, gdzie naród Boży miał podążać za słupem ognia albo za słupem dymu. Kiedy słup się zatrzymywał, oni mieli się zatrzymać. Kiedy słup ruszał, oni mieli ruszyć. Tam, gdzie się zatrzymał, mieli przebywać tak długo, jak był. Więc znowu są te kluczowe słowa. Iść za i przebywać w jakimś miejscu, gdzie jest Bóg. Więc to wezwanie pójdź za mną wzywa jakby do pewnego posłuszeństwa, tak? Do poruszania się w tym, w czym porusza się Jezus, w czym porusza się Bóg, do robienia tego, co On. Więc bycie uczniem jest można by w skrócie powiedzieć, mówiliśmy o tym więcej, ale tak najbardziej skrótowo, jest posłuszeństwem Bogu i Chrystusowi. Z kolei Filip spotyka Natanaela, tak? I imię Natanael pojawia się tutaj i wiemy, że tak jak ci inni uczniowie, Andrzej, Piotr, Filip, to są wszystko apostołowie, czy później wiemy o nich, że byli jednymi z apostołów, to w innych Ewangeliach nie spotykamy imienia Natanael. Tak? Nie ma, poza Ewangelią Jana, nie ma, to imię się jakby nie pojawia nigdzie. I oczywiście pojawia się pytanie, no to kim on był? Czy rzeczywiście pojawia się tylko raz, czy jest to inny sposób, czy inne imię któregoś z uczniów? I jest kilka różnych jakby teorii, czy ludzie, którzy, egzegeci zajmujący się tym myślą, mają kilka takich teorii, które mogą nam powiedzieć. Dlatego, że z jednej strony niektórzy myślą, że Natanael to jest inne imię Mateusza. Dlatego, że Natanael oznacza Bóg daje, w tłumaczeniu tego imienia, tak, tłumaczy się jako Bóg daje, natomiast imię Mateusz to tłumaczy się dar Jahwe, Czyli w zasadzie jest to to samo, ten sam sens imienia, tak? Czy dar Jahwe albo Bóg daje, więc niektórzy mówią, to jest pewnie Mateusz, tylko nazwany w innym imieniem. Chociaż bardziej prawdopodobne wydaje się, że Natanael to jest Bartłomiej, tak? Jest jeszcze jeden apostoł, Bartłomiej, w liście apostołów. I dlaczego? Dlatego, że Bartłomiej to nie jest imię. Bartłomiej to jest taki zwrot, bar oznacza syn, więc Bartłomiej tak naprawdę oznacza syn Ptolomeusza, tak po ichniemu my byśmy po polsku powiedzieli syn Tłomieja, tak? Syn Tłomieja, Bartłomiej. I jednocześnie w tych spisach apostołów Bartłomiej dwa razy, na trzy spisy apostołów Bartłomiej dwa razy występuje koło Filipa. Filip i Bartłomiej. Więc inni uważają, że Natanael najprawdopodobniej jest też jednym z apostołów, prawdopodobnie właśnie tym Bartłomiejem, który raz jest nazywany jakby swoim, jakby to Rosjanie powiedzieli, otczestwem, tak, czyli według swojego ojca, jako syn tego Ptolomeusza, a Natanael to było jego jakby takie osobiste imię, którym się posługiwał. I no to nie jest jakby nieznane zjawisko gdzieś tam z przeszłości, że ludzie mieli, albo ich różnie ich nazywano, tak, że mieli imiona, albo właśnie nazywano ich według swojej rodziny, albo według miejsca, skąd pochodzili, więc nie jest znowu to takie ważne, kim on do końca był, ale prawdopodobnie mi się wydaje, że najwięcej sensu ma to stwierdzenie, że Natanael to jest jeden z apostołów, którego w innych miejscach, który jest nazywany Bartłomiejem. Więc Filip go spotyka tego właśnie Natanaela i znowu oznajmia mu: znaleźliśmy tego, o którym napisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Tak więc mówi o Jezusie i daje mu jakby, określa go dwoma, według dwóch rzeczy. Według jednej to tego, kogo, jaki taki, jak można powiedzieć teologicznie, mówi, to jest ten, o którym pisał Mojżesz i prorocy, i też już mówiliśmy o tym, że no, Mojżesz zapowiadał, tak, że przyjdzie prorok po mnie, taki jak ja, którego macie słuchać. I jednym z oczekiwań Izraela w tamtym czasie było, że przyjdzie jakiś prorok. I tak samo prorocy zapowiadali króla z rodu Dawida, który przyjdzie i obejmie władzę na wieczność, tak? I zrobi porządek. Więc z jednej strony właśnie Filip w taki sposób określa Jezusa, mówi, to jest ten, o którym napisał Mojżesz i prorocy, i z drugiej strony określa go też, można powiedzieć, takim ziemskim pochodzeniem, tak? Mówi Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Więc określa go według jego opiekuna albo oficjalnego ojca, tak? Bo tak postrzegano Józefa. I jest to być może pewna ironia w Ewangelii Jana, dlatego że później w dalszych rozdziałach często Żydzi mówią o Jezusie jako synu Józefa, ale mówią w takim sensie, no któż to jest, przecież to jest syn tego cieśli i tych, on ma siostry, tak, i ojca i coś tam, i jakiś tam z nierządu w ogóle zrodzony i tak dalej, natomiast tutaj to określenie w pewnym sensie prowadzi do wątpliwości, która zamienia się w wiarę i zaraz o tym zobaczymy. Więc być może Jan używa tego sformułowania specjalnie. Więc tak jak znamy i często w naszym chrześcijańskim takim slangu używamy takiego sformułowania, myślę, przynajmniej czasami tak żartobliwie, tak? Mówimy, jak ktoś mówi, że skądś tam jest, to wtedy czasami chrześcijański żart polega na tym, że mówimy, ale czy stamtąd może być coś dobrego, tak? Posługując tam Michał Zełku przyjechał, a czy to Zełku może być coś dobrego? I tak tutaj Natanael reaguje, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Tak? I kiedy usłyszał o tym, kim jest Jezus. I oczywiście ta źródło tej wątpliwości leży w, jakby w dwóch rzeczach. No jedna taka, że oczywiste było dla wszystkich wtedy, że Mesjasz miał się narodzić w Betlejem, tak? I zwłaszcza w innych Ewangeliach czytamy, że Herod, kiedy chciał się dowiedzieć, gdzie ten Mesjasz może być, poszedł do uczonych w piśmie i uczeni w piśmie jasno wskazali, że to miało być Betlejem. Tak? Natomiast tutaj oczywiście Natanael jako ktoś, kto najprawdopodobniej studiował Biblię, Pisma, również wzbudza to jego wątpliwość z jednej strony. Z drugiej strony również to jest tak, że na ile znamy tamtejsze czasy i takie tło kulturowe, to Galilea była, czy Nazaret leżał w Galilei, tak? Galilea była tą taką pogardzaną częścią Izraela. To było miejsce, które wszyscy, zwłaszcza w Judei, która uważała się za taką lepszą, czystszą, mającą czystszą wiarę. Galilea to było miejsce, gdzie poganie mieszali się z potomkami Żydów, ale tak do końca nie wiadomo było, kto był kto. Wiecie, na takich pogranicznych terytoriach to wszyscy są wymieszani ze sobą. Ktoś tam może miał babcię taką albo dziadka takiego. No i to są tacy podejrzani, zwłaszcza jak ktoś dba o jakieś takie, ma takie nastawienie do pewnej czystości narodowej, to na terenach pogranicznych to jest zawsze wątpliwe. I Galilea była takim miejscem. Jak wiecie, to był teren północnego królestwa, które zostało znacznie wcześniej wysiedlone. Później tam niektórzy wrócili, ale generalnie była to taka Polska B, byśmy powiedzieli. Tak, jest Polska A, ta lepsza, i jest Polska B. A Nazaret wydaje się, że był taką kozią wulką w Polsce B. Więc takim miejscem, które w zasadzie jakimś zapadłym, zapomnianym miasteczkiem, z którego nawet Galilejczyk Natanael, który był z Betsaidy, czyli w zasadzie można powiedzieć, że z Galilei, uważał, że czy to stamtąd może być coś dobrego, tak? To z tej miejscowości, która gdzieś tam leży, to stamtąd Mesjasz miałby przyjść, to nie jest za bardzo możliwe, tak? Więc to stwierdzenie, że Jezus był z Nazaretu, właśnie brzmiało jak ktoś z zapadłej wioski, z zapadłej części kraju, i co stamtąd może być dobrego. I Filip, ciekawe jest, Filip nie przekonuje, czy nie zaczyna tam wyjaśniać czegoś, ale rzuca pewne wyzwanie Natanaelowi, takie bardzo krótkie. Mówi mu, to chodź i zobacz. Chodź i zobacz, chodź i przekonaj się, doświadcz czego, doświadcz tego, kim on jest, kim Jezus jest. I też jest to takie ciekawe właśnie, że czy myślę, że jest to taki dobry przykład dla nas jako chrześcijan. Tak? My czasami może jesteśmy przekonani, że musimy ludzi przekonać co do Jezusa, co do chrześcijaństwa, co do naszej wiary, a czasami oprócz jakichś takich wielkich słów wystarczy powiedzieć, to chodź i zobacz, po prostu spróbuj, doświadcz, spróbuj, kim jest Jezus, sam się do Niego zwróć. I tak jak widzimy tutaj w tej historii u Jana, Jezus jak najbardziej jest tym, który potrafi sam o sobie zaświadczyć, który potrafi sam o sobie dać znać, który potrafi się objawić, tak jak nikt z nas nie jest w stanie opowiedzieć czy przekonać kogoś co do Niego. Więc w naszych rozmowach, w naszym przyprowadzaniu ludzi do Chrystusa czasami wystarczy im powiedzieć, chodź i zobacz, albo pójdź i zobacz, albo spróbuj. Tak? I niekoniecznie wtedy też musimy mówić o Kościele. To niekoniecznie znaczy chodź na nabożeństwo. Chociaż może znaczyć, tak? Bardziej znaczy zwróć się do Jezusa i zobacz, czy to ma sens, tak? W naszej ewangelizacji to nie wiem, pomódl się, przemów do Jezusa, jakkolwiek byśmy to nazwali, poproś Go o coś i myślę, że Jezus jest więcej niż chętny, żeby człowiekowi, który zrobi to szczerze, tak jak zresztą za chwilę zobaczymy z Natanaelem, żeby dotknąć Go i objawić Mu się. To nie my musimy być jakimiś super przekonywaczami, którzy mają super argumenty na to, dlaczego to uważamy, że Jezus jest tym, który prowadzi nas do Ojca i do Boga. Czasami albo często, myślę, nawet wystarczy po prostu skierować człowieka, powiedzieć: idź i zobacz, zwróć się i zobacz, przemów, będziesz w domu, pomódl się, zapytaj Jezusa, poproś Go o coś. Jeżeli przyprowadzamy ludzi do żywej relacji z kimś, a nie do jakby religii, to no to jest jedyna słuszna rzecz, którą możemy zrobić. Tak? My ich mamy przyprowadzić do Chrystusa, nie do zboru, nie do jakiegoś kościoła takiego czy innego, aczkolwiek oczywiście to znaczy, że często ludzie, którzy doświadczą Chrystusa, później odnajdują, potrzebują społeczności, tak? I ludzie, którzy mają wspólne doświadczenia, rozumieją się i dlatego myślę, że jesteśmy kościołem albo możemy być kościołem, bo to nasze porozumienie powinno budować się właśnie na poziomie tego, że wspólnie albo każdy z nas też indywidualnie, ale doświadczamy życia z Bogiem, dlatego mamy o czym rozmawiać, dlatego mamy po co się spotykać. Nie dlatego, że nie wiem, trzeba odhaczyć jakiś bilet albo jakąś tam, no nie wiem, trzeba iść do kościoła, bo to nam coś da, nie wiem, życie wieczne zapewni albo coś takiego, tak? My dlatego jesteśmy Kościołem, że trwamy w Chrystusie, że naśladujemy Go, że znamy Go, że On działa w naszym życiu. Dlatego jak najbardziej takim ewangelizacyjnym wyzwaniem może być, tak jak tutaj daje Jan, powiedzenie komuś, że ja spotkałem tego, który... I tu musielibyśmy może użyć współcześniejszych jakichś pojęć niż tego, o którym mówi Mojżesz, bo to większość ludzi nie zrozumie, o co nam chodzi. Ale ja go spotkałem, a ty jak chcesz się przekonać, to chodź i zobacz. To pójdź i zobacz, pójdź do niego, przyjdź do niego i zobaczysz. Ale z drugiej strony widzimy też Natanaela jako człowieka, który był gotowy, żeby pójść i zobaczyć. Tak? I jest to coś, co Jezus też za chwilę doceni, ale Natanael widać był człowiekiem, który miał w sobie zdrowy sceptycyzm. Tak? Taki sceptycyzm w sensie, że nie uwierzył od razu na zasadzie: o tak, no to super, to tak powinno być. On ma pewną dozę właśnie takiej rezerwy związaną z tym, że wie, że Mesjasz nie miał przyjść z Nazaretu, tak? Więc mówi: ale z Nazaretu, czy z Nazaretu Mesjasz mógłby przyjść? Ale z drugiej strony jest gotowy podjąć to wezwanie i pójść i zobaczyć. Tak? I dotknąć, jakby samemu przekonać się, czy zweryfikować to, co sam uważa. I jest to cecha, która jest bardzo, myślę, ważna i poszukiwana w ogóle w ludziach. Tak? My dzisiaj, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ciężko jest naprawdę, wydaje mi się, często znaleźć ludzi, którzy są gotowi weryfikować swoje przekonania. Dzisiaj ludzie są bardziej gotowi bronić swoich przekonań do upadłego, zwłaszcza na Facebooku, najlepiej na Facebooku. Natomiast niewielu ludzi jest gotowych zweryfikować swoje przekonania, pójść i zobaczyć, przekonać się, posłuchać innego punktu widzenia. Dzisiaj często mamy takie tendencje, że kiedy ktoś mówi, czy podaje nam jakąś rzecz, z którą się nie zgadzamy, to zamiast pójść i posłuchać uzasadnienia tej rzeczy, z którą się nie zgadzamy, to znaleźć 3 uzasadnienia swojego punktu widzenia i pogłębić swoje przekonanie, że to jednak ja mam rację. Tak? Czyli Natanael poszedłby do domu, włączyłby laptopa, znalazł 3 filmiki na YouTubie mówiące o tym, że Mesjasz powinien być z Betlejemu, a nie z Nazaretu. Obejrzałby je, upewnił, pokiwałby głową, powiedział: no i wszystko pozamiatane. Jakby po co w ogóle tracić czas? Natomiast nie był takim człowiekiem, tak? Był człowiekiem, który był gotów pójść i zweryfikować swoje przekonanie, które nie miał laptopa, ale jakiś miał inne, pewnie inne media tego czasu, ale był gotowy, żeby otworzyć, można powiedzieć, swoje, czy wystawić się na pewną próbę tego, żeby usłyszeć inny punkt widzenia, ocenić go i doświadczyć czegoś innego. I myślę, że to jest coś cennego, co powinno być, tak mi się wydaje, jakąś charakterystyką nas jako uczniów też. Uczniowie nie są tylko uczniami, bo ślepo w coś wierzą, ale uczniami, bo poszukują, bo uczą się, bo słyszą różne punkty widzenia i uczą się myśleć, a nie tylko przyjmować informacje. Więc Natanael z Filipem idzie do Jezusa i tak jak czytamy w tej historii, kiedy Jezus zobaczył nadchodzącego Natanaela, powiedział, znowu nasze tłumaczenia mówią z reguły, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Natomiast grecki tekst pozwala i być może nawet sugeruje tłumaczenie, które brzmiałoby zaprawdę oto Izraelita, w którym nie ma podstępu. Tak? Czyli Jezus nie kwalifikuje go jako prawdziwego Izraelitę, ale jakby podkreśla fakt, że to jest Izraelita, w którym nie ma podstępu. Mówi zaprawdę, tak jak często w Ewangeliach, zaprawdę powiadam wam, tak? A więc tu mówi zaprawdę, oto człowiek, oto Izraelita, w którym nie ma podstępu. I znowu jest tu nawiązanie do historii Starego Testamentu i przede wszystkim do historii, do której też cała ta końcówka tego fragmentu nawiązuje, do historii Jakuba. Tak, jeżeli wiecie, to Jakub otrzymał swoje imię Jakub, dlatego że był podstępny. Tak? Jakub oznacza oszust. I znamy tą historię, że już przy narodzinach tam kombinował, tak? z tym swoim pierworództwem i później oszukał swojego brata i dzięki temu otrzymał błogosławieństwo pierworodnego i tak dalej, i tak dalej. Jakub był oszustem i jego imię oznacza oszust. I też wiemy, że był człowiekiem, który przeżył, Bóg można powiedzieć przeczołgał przez różne doświadczenia życiowe. On oszust, sam trafił na lepszego oszusta, który go tam wykorzystał i tam mu nie tą córkę mu dał, co ten chciał, potem dał mu drugą i kazał mu tam pracować i tak dalej, i tak dalej. Więc trafił swój na swego, ale w wyniku tych doświadczeń i posłuszeństwa Bogu, który kazał mu wrócić później do tego oszukanego brata, Jakub stał się Izraelem, tak? I dostał nowe imię, przeszedł pewną transformację, spotkał się z Bogiem, kiedy wracał do Kanaanu i wracał, żeby spotkać się z Ezawem i wrócić do ziemi swoich ojców. Spotkał Boga i przeżył transformację i wtedy otrzymał imię Izrael, tak? Czyli książę, Boży książę. I w tym wersecie, czy w tych słowach Jezusa jest nawiązanie właśnie do tego, że oto jakby prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu, nie ma oszustwa, byśmy powiedzieli. I oczywiście możemy w tym widzieć również taką, Jan pisze pod koniec pierwszego wieku, kiedy te drogi między Kościołem a synagogą zaczynają się rozchodzić coraz bardziej. Tak? Na początku, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, chrześcijanie wydawali się, zwłaszcza dla Żydów, być po prostu częścią tej wiary mojżeszowej, ale z czasem coraz bardziej było widać, że to są dwie zupełnie oddzielne sposoby patrzenia na Boga. Tak? I ta Kościół i synagoga się rozchodziły. I w tym sensie też tutaj być może Jan pokazuje, że ta synagoga, ten Jakub oszust, to jest jakby jedna droga, ale prawdziwy Izrael to są ci, którzy przychodzą do Jezusa, ci, którzy go przyjmują. I Jezus jako Mesjasz, tak, jako ten posłany od Boga, też przyjmuje właśnie tych prawdziwych Izraelitów, a nie tych kombinatorów, których później też na kartach Ewangelii widać, tak, tych faryzeuszy czy innych, którzy tam cały czas próbują wszystko obrócić na swoją stronę i gdzieś tam oskarżyć Jezusa. Więc Jezus mówi, oto prawdziwy Boży człowiek, który nie szuka podstępu, który jest szczery w swoich poszukiwaniach. Tak? I ten zdrowy sceptycyzm, sceptycyzm również pokazuje nam, że człowiek jest szczery w swoich poszukiwaniach. Dzisiaj może myśli o jednym, ale jest gotowy, żeby rozważyć inne opcje, żeby zmienić zdanie. Być może, jeżeli to będzie, taka będzie potrzeba. Dlatego jest szczery, szuka. I myślę, że to jest też część naszej relacji z Bogiem, bardzo ważna, że musimy szukać Boga w szczerości, nie zamykając się w jakimś tam zamkniętym naszym zrozumieniu czy Bożego Słowa, tak jak oni rozumieli Stary Testament, ale szukać w szczerości, kim Bóg jest, kim jest Jezus. I Natanael taki był. W oczywisty sposób dalej Jezus mówi o Natanaelu, czy Natanael pyta go, skąd mnie znasz, tak? I Jezus odpowiada, zanim Filip cię zawołał, widziałem cię pod drzewem figowym. I to wystarcza, żeby Natanael zmienił zdanie. Mówi, rabi, ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela. I widzimy tą przemianę, tak? Od Natanaela, czy nawet od tego, co mówi Andrzej. Mówi, to jest ten, o którym mówił Mojżesz i prorocy, syn Józefa z Nazaretu. I Natanael mówi, ale czy z Nazaretu to jest coś dobrego? I po chwili mówi, ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela. Czyli można powiedzieć, jeszcze wyżej ocenia Jezusa. To już nie jest po prostu ten, o którym mówił Mojżesz i prorocy. To jest właśnie ten, Mesjasz, król Izraela, syn Boga. I to, co zmienia jego postawę, to wspomnienie Jezusa o jakimś doświadczeniu, które Natanael miał, kiedy siedział pod drzewem figowym. I nie wiemy, Jan nie mówi nam, co to było za doświadczenie, co tam pod tym drzewem wydarzyło się, ale tak jak Jakub, mając wizję Boga w miejscu, które nazwał Betel, przemienił się z tego Jakuba oszusta w Izraela, w Bożego Księcia. Tak samo jakąś być może wizję Boga, czy doświadczenie Boga miał Natanael, kiedy znajdował się pod drzewem figowym. Drzewo figowe znowu może być takim symbolicznym nawiązaniem w Starym Testamencie, często czy w Księga Zachariasza, 3 rozdział, 10 werset, albo Michała, 4 rozdział, 4 werset, mówi o, że takie miejsce pod drzewem figowym albo pod winoroślą to jest takie miejsce pokoju, w którym Boży lud, kiedy właśnie przyjdzie, kiedy Bóg odnowi wszystko, to oni będą sobie siedzieć pod własnym, każdy pod własną winoroślą, każdy pod własnym drzewem figowym i będą poznawać Boga. Więc możliwe, że znowu jest tu pewne takie nawiązanie, że Natanael gdzieś pod drzewem figowym rozważał może pisma i miał jakieś doświadczenie, które sprawiło, że no coś się wydarzyło, miał jakąś wizję Boga albo spotkanie z Bogiem, albo coś szczególnego, co Jezus mu przypomniał i ten przez to zobaczył, kim Jezus jest. Oczywiście drzewo figowe przynoszące owoc to jest również metafora Bożego ludu. Tak, Izrael jest drzewem figowym, które przynosi dobry owoc. Stąd w Ewangeliach synoptycznych te historie, kiedy drzewo figowe usycha, tak, i nie przynosi owocu. I jest to metafora ludu, który ma przynieść owoc, ale tego nie robi. Natomiast widzimy tutaj właśnie prawdziwego Izraelitę, który ten owoc przynosi. I też być może właśnie w Ewangelii Jana to widać, że są ci Izraelici, czy są ci Żydzi, którzy spotykają Jezusa i stają się owocnym drzewem i są ci, którzy go odrzucają i którzy tym Bożym narodem nie są. Ale Jezus, kiedy przemawia dalej, tak, mówi Natanael właśnie wybucha takim powiedzeniem, rabi, ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela. I Jezus mówi do niego, czy wierzysz dlatego, że powiedziałem, że widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze większe rzeczy. I o tych większych rzeczach mówi, zapewniam was, ujrzycie nad Synem Człowieczym otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących. I znowu jest to nawiązanie do historii Jakuba. Tak, jeżeli pamiętacie, Jakub zanocował kiedyś, odprawił wszystkich, zanocował kiedyś nad rzeką i właśnie ta wizja, która go przemieniła, to była wizja, kiedy przebudził się i zobaczył otwarte niebo, drabinę i aniołów schodzących czy wstępujących i wstępujących po tej drabinie. Zobaczył miejsce, które nazwał Betel, czyli dom Boga. Miejsce, w którym jakby bramę nieba, tak? Bramę, miejsce, w którym niebo łączy się z ziemią, gdzie Bóg wstępuje na ziemię. I tak jak o tym też wielokrotnie mówiliśmy, to jest taki obraz, czy główny cel tej Bożej obietnicy, tak? Od ogrodu Eden, który był miejscem, w którym Bóg wstępował, był na ziemi razem z Adamem, z Ewą, z ludźmi. To było miejsce, to był Betel, to było miejsce, gdzie niebo, w którym przebywa Bóg, łączyło się z ziemią. Później świątynia była takim miejscem, czy właśnie ten Betel, Jakub to widział. Później świątynia w Jerozolimie była takim miejscem, gdzie objawiał się Bóg i to było miejsce, gdzie niebo stykało się z ziemią. I tutaj Jezus, nawiązując do tego, mówi właśnie o sobie, mówi, że On jest tym miejscem teraz. Czy zobaczycie Syna Człowieczego? Ujrzycie nad Synem Człowieczym otwarte niebo. Już nie nad jakimś miejscem, nie nad jakąś świątynią, nie nad jakimś Betelem, w sensie takim miejsca gdzieś tam nad rzeką, ale mówi, Jezus mówi, to ja będę tym miejscem, czy to ja jestem tym miejscem. Ja jestem tym miejscem, w którym aniołowie, nad którym otwiera się niebo i Boże aniołowie wstępują i wstępują. Więc jest ta komunikacja między niebem i ziemią. To miejsce, którego ludzie poszukują i które jest docelowym miejscem Bożego ludu. Tak? Czytamy w Księdze Objawienia, że tym docelowym miejscem jest to miejsce, gdzie Bóg przebywa ze swoim narodem w taki fizyczny sposób, gdzie mieszka Bóg i wokół Niego, czy razem z Nim mieszkają ludzie. Więc Jezus mówi, ujrzycie nad Synem Człowieczym otwarte niebo, tak? I mówi o sobie, Syn Człowieczy, jeszcze raz też nawiązując, czy podkreślając, Syn Człowieczy może oznaczać, że po prostu człowieka, tak? I to jest taki tytuł, który znowu jest dwuznaczny, oznacza człowieka z jednej strony, ale też w Księdze Daniela, czy ten tytuł Syn Człowieczy nawiązuje do Księgi Daniela i wizji Daniela, który widział przedwiecznego Boga na tronie i kogoś, kto jakby Syna Człowieczego, który wchodzi, przychodzi przed ten tron i potem dana mu jest władza, wszelka władza na niebie i na ziemi, od Boga, od wiecznego Boga jest przekazana temu komuś, kto wygląda jak Syn Człowieczy. Tak? I jest to taki podwójny tytuł podkreślający z jednej strony po prostu bycie człowiekiem, a z drugiej strony nawiązujący do tego kogoś jakby człowieka, który od Boga otrzymuje wszelką władzę i moc. Więc Jezus mówi do tych swoich pierwszych uczniów, którzy przyszli i zobaczyli w Nim Mesjasza, mówi im, że zapewniam was, zobaczycie coś więcej, zobaczycie to wypełnienie Bożych obietnic, zobaczycie ten cel Bożego działania, czyli to miejsce, w którym właśnie Bóg łączy się z ludźmi. I to jest właśnie, tak jak mówię, wypełnienie tych wszystkich obietnic Biblii, tak? Miejsce, w którym my jako ludzie możemy mieszkać czy doświadczać, dotykać samego Boga. I tym miejscem w oczywisty sposób jest sam Jezus. W taki sposób kończymy właśnie ten pierwszy rozdział, który mówi o Jezusie najpierw, później o Jego pierwszych uczniach, a dalej przechodzi do Jego działalności. Zresztą z tym się, co teraz mówię, wiąże się zaraz użyty przez Jana fragment, gdzie Jezus oczyszcza świątynię, tak? I Jezus też mówi, że On jest świątynią. Znowu, On jest tym miejscem, w którym Bóg łączy się z ludźmi, niebo łączy się z ziemią. I my jako uczniowie mamy być tymi, którzy idą za tym miejscem i przebywają w tym miejscu. Tak? I to jest to, co daje nam życie, co daje nam życie wieczne i przebywanie z Bogiem. Więc kochani, podsumowując, bądźmy uczniami, którzy przyprowadzają uczniów. Uczniowie, tak jak to Jan wskazuje, takim sposobem na bycie, na pomnażanie uczniów są inni uczniowie, którzy przyprowadzają ludzi. I nie musimy przekonywać ich często. No, nie to, że nie możemy, ale mamy ich zachęcać do tego, żeby sami doświadczyli Jezusa. Bo to jest coś, co człowieka ostatecznie przekonuje. Żadne nasze słowa, żadne nasze jakieś uzasadnienia nie sprawią, że człowiek... Może sprawią, że człowiek przyjdzie na chwilę, pobędzie i później zniknie, ale jeżeli sam człowiek nie doświadczy Chrystusa, to jego życie w Kościele nie będzie długotrwałe. Tak? I myślę, że wszyscy znamy też nawet takich ludzi, którzy pojawiali się, bo ich przyprowadziliśmy, bo ich przekonaliśmy, ale gdzieś tam nie doświadczyli Jezusa, albo też pewnie są inne sposoby, ale może, znaczy inne przyczyny, ale też jedną z nich jest, że sami tego nie doświadczyli i odchodzą. Drugą rzeczą jest, myślę, takim wzorem dla nas jest Natanael jako człowiek właśnie, który był, miał swoje przekonania, ale był otwarty, żeby te przekonania poddawać testowi. Tak? To jest dobrze mieć swoje przekonania. Nie chodzi o to, żeby nie mieć żadnych przekonań i zawsze mieć przekonania tego do kogoś, kto nas do czegoś przekonuje. To nie tak. Dobrze jest mieć własne przekonania, ale myślę, że dobrym wzorem jest być człowiekiem, który jest otwarty, żeby te przekonania jakby testować, żeby je zmieniać może, kiedy trzeba, tak? Kiedy jest przekonany o tym, że trzeba. I Natanael jest właśnie takim człowiekiem, który no, z jednej strony ktoś by powiedział chwiejnym, czy ktoś z boku, ktoś sceptyczny powiedział, bo chwiejny człowiek. Tu mówi jedno, potem za chwilę robi drugie. Ale w jego przypadku to nie była chwiejność, ale właśnie uczciwość w tym, żeby zobaczyć, żeby przetestować, żeby się przekonać, czy ma rację, czy nie. I myślę, że jest to dla nas wszystkich zachęta, żeby być podobnymi ludźmi. Amen.